Andrzej Kochut, witam bardzo serdecznie w podcaście po amerykańsku. Czy Donald Trump ma szansę trafić za kraty i w jaki sposób zmieni to dynamikę kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych? Czy musimy się spodziewać takiego obrotu spraw i która z czterech kryminalnych spraw przeciwko Donaldowi Trumpowi stanowi dzisiaj dla niego największe zagrożenie? O tym właśnie będzie w dzisiejszym odcinku po amerykańsku. Bardzo serdecznie zapraszam do słuchania. Zeszły rok był w pewnym sensie przełomowy dla amerykańskiej polityki. Do tej pory nie zdarzyło się, by prezydent został oskarżony w sprawie kryminalnej. Tymczasem Donald Trump został oskarżony w aż czterech sprawach i to wszystko oczywiście od początku budzi ogromne wątpliwości w kontekście tego, że już za niedługo wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze więc ludzie zadają sobie pytanie, na ile duże jest ryzyko, że Donald Trump trafi za kraty. Po drugie zadawano sobie pytanie, czy to w istotny sposób zaszkodzi jego popularności. Na to pytanie już mamy odpowiedź. W żadnym stopniu nie zaszkodziło, a wręcz przeciwnie, pomogło jego notowaniom. O tym paradoksie już mówiłem parokrotnie w podcaście po amerykańsku, więc nie będę się zbyt długo powtarzał. Zasadniczo chodzi o to, że w momencie, kiedy pojawiły się oskarżenia wobec Trumpa, on z postaci, która została przesunięta nieco w cień po tym, jak zakończyła się jego prezydentura, znów znalazł się w świetle reflektorów, znów znalazł się na nagłówkach, znów znalazł się jako temat w programach rozrywkowych amerykańskich komików i w związku z tym również znów stał się centralną postacią republikańskiej polityki, poprawiły się jego sondażowe notowania, wzrosła liczba darowizn na rzecz jego kampanii, no i w ogóle w pewnym sensie republikanie na nowo uwierzyli, że Donald Trump jest tą centralną postacią republikańskiej polityki, która może poprowadzić ten obóz do sukcesu przeciwko demokratom w 2024 roku. No i wreszcie pojawia się pytanie, jak wpłynie na tą popularność Donalda Trumpa sytuacja, w której otrzymałby wyrok skazujący. Ale do tej ostatniej kwestii odniosę się w dalszej części podcastu. Dla szybkiego uporządkowania sprawy tych oskarżeń przeciwko Donaldowi Trumpowi w sprawach kryminalnych, bo jeszcze mamy sprawy cywilne, ale tym się akurat w tym podcaście zajmował nie będę. Mamy cztery. Jest przede wszystkim sprawa w Nowym Jorku dotycząca płatności, które zostały przekazane pani Stormy Daniels, aktorce porno, która miała romans z Donaldem Trumpem i tego, jak te płatności zostały zaksięgowane, a także co z tego wynika, o tym już za moment, bo to jest ta sprawa, która właśnie się toczy. Oprócz tego jest jeszcze sprawa w stołecznym dystrykcie Kolumbii, gdzie Trump jest oskarżony o to, że próbował na różne sposoby odwrócić wynik wyborów w 2020 roku i nieco podobna sprawa w Georgii, gdzie z kolei Trump robił dokładnie to samo, ale właśnie w tym konkretnym stanie i oskarżenia dotyczą tego właśnie, co się w Georgii wydarzyło. No i czwarta sprawa, sprawa tocząca się na Florydzie, dotycząca dokumentów, również dokumentów tajnych, niejawnych, które Trump wywiózł z Białego Domu po zakończeniu prezydentury i w sposób urągający standardom bezpieczeństwa przetrzymywał w swojej rezydencji Mar-a-Lago, nie zwrócił ich na żądanie najpierw Narodowego Archiwum, a później odpowiednich amerykańskich służb. W końcu jego rezydencja stała się przedmiotem nalotu FBI i w ten sposób całość dokumentów została mu odebrana. Kiedy więc wchodziliśmy w 2024 rok, wydawało się, że te cztery sprawy pogrążą Trumpa kompletnie, jeżeli chodzi o czas, ponieważ będzie musiał go spędzać na salach sądowych w sprawach, które będą się pewnie jakoś czasowo przenikały i tak naprawdę niewiele zostanie mu czasu na prowadzenie kampanii. Tak się jednak nie stało. Prawnicy Trumpa zagrali sprytnie i wszystko wskazuje na to, że skutecznie udało im się opóźnić rozpoczęcie aż trzech z czterech spraw. Pierwsza miała się rozpocząć sprawa w dystrykcie Kolumbii w Waszyngtonie dotycząca tego, co wydarzyło się po wyborach w 2020 roku. Początek był przewidziany na pierwszy tydzień marca, natomiast szybko okazało się, że obrońcy Trumpa skutecznie tą sprawę opóźnili, ponieważ wysunęli tezę, że prezydent posiadał immunitet na wszystko, co robił w czasie swojej kadencji. Ten argument oczywiście był wielokrotnie kwestionowany przez amerykańskich prawników, przez komentatorów. Pytano szyderczo, czy gdyby prezydent zlecił zabójstwo swojego politycznego rywala, to również takie działanie byłoby objęte immunitetem. No i tutaj oczywiście spór medialny to jedno, ale ten argument o immunitecie prezydenta musi być rozpatrzony przez sąd i tak się złożyło, że ta sprawa zawędrowała aż przed Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy zajmuje się właśnie sprawą prezydenckiego immunitetu i zapewne wyda wyrok w tej sprawie już w najbliższym czasie, bo kończy się ten okres aktywności Sądu Najwyższego przed wakacjami. W związku z tym powinniśmy się wkrótce dowiedzieć, jak to wygląda. Pod koniec kwietnia Sąd Najwyższy wysłuchiwał argumentów w tej sprawie. Komentatorzy wnioskują, że ze sposobu, w jaki sędziowie zadawali pytania, przychylają się oni do tego, by uznać jakąś część prezydenckiego immunitetu, choć raczej nie immunitet absolutny, o jakim mówili prawnicy Donalda Trumpa. Wszystko więc wskazuje na to, że po pierwsze te sprawy mogą się jeszcze trochę opóźnić, a po drugie może się okazać, że na przykład część zarzutów zostanie oddalona ze względu na to, co zdecyduje Sąd Najwyższy. To jest sprawa w Georgii, to jest sprawa w dystrykcie Kolumbii. Oprócz tego mamy sprawę na Florydzie dotyczącą dokumentów, które Trump wywiózł z Białego Domu po zakończeniu prezydentury i tu również mamy informacje o istotnym opóźnieniu. Ta sprawa miała się zacząć 20 maja, ale dowiedzieliśmy się kilka dni temu, że zostaje ona odłożona na nieznany jeszcze termin. Sędzia nie zdecydowała się na wskazanie konkretnej daty ze względu na istotne wnioski przedprocesowe. Te wnioski składane przez prawników Donalda Trumpa dotyczą na przykład tego, jakie dokumenty spośród tych, które zostały odzyskane z rezydencji Trumpa, w ogóle mogą być prezentowane w czasie rozprawy sądowej, w ogóle mogą być włączone do tej dokumentacji, która zostanie przedstawiona ławie przysięgłych i szerszej publiczności, ze względu na to, co w tych dokumentach się znajduje. No, część tych dokumentów miała klauzulę tajności, w związku z tym być może nie powinny one ujrzeć światła dziennego, nawet w sytuacji, kiedy są istotnym dowodem na pewne naruszenia ze strony prezydenta. I w związku z tym ta sprawa również odsuwa się w czasie. Bardzo prawdopodobne jest, że nie rozpocznie się ona nawet przed 5 listopada tego roku, czyli przed wyborami prezydenckimi. Pytanie, co wydarzy się po tej dacie. No i wreszcie mamy sprawę w Nowym Jorku, sprawę, która w zeszłym roku, kiedy często analizowano te 4 przypadki, z powodu których Trump zasiądzie na ławie oskarżonych, była wskazywana jako najsłabsza, potencjalnie najmniej obiecująca. Jeżeli chodzi o perspektywy skazania prezydenta, ta sprawa akurat się rozpoczęła się i trwa już kolejny tydzień i w związku z tym wypada powiedzieć o niej parę słów więcej, zastanowić się też, jakie może mieć konsekwencje. W takim najprostszym ujęciu oczywiście ta sprawa dotyczy płatności za milczenie. Tak ujmują to media. Chodzi o romans, który Donald Trump miał z aktorką porno Stormy Daniels w 2006 bodaj roku. Później Stormy Daniels chciała się podzielić tą historią z mediami w czasie, kiedy Donald Trump ubiegał się o prezydenturę przed wyborami w 2016 roku i wtedy została ta aktorka opłacona. Prawnik Donalda Trumpa miał jej przekazać 130 tysięcy dolarów, aby zachowała milczenie w tej sprawie, aby nie podnosiła tej kwestii w mediach. To był też czas, kiedy Donald Trump zmagał się z oskarżeniami o złe traktowanie kobiet. To było po tej słynnej taśmie, na której Donald Trump opowiadał, że celebrytom wolno niemal wszystko, ze względu na to, że są celebrytami, oczywiście w stosunku do kobiet. No i ujawnienie kolejnego romansu z aktorką porno, do którego doszło w sytuacji, kiedy Melania Trump pozostawała w domu z małym dzieckiem, nie wyglądałaby korzystnie dla prezydenckiego kandydata. W związku z tym prawnik Donalda Trumpa miał przekazać te pieniądze aktorce, żeby o tej sprawie nie informowała. Jednak w zarzutach, które teraz będzie rozpatrywała ława przysięgłych, chodzi o coś odrobinę innego. To znaczy Michael Cohen zapłacił Stormy Daniels owe 130 tysięcy, miał otrzymać zwrot od Trump Organization i wszystko rozbija się o to, w jaki sposób zostały te pieniądze zaksięgowane i jakie tak naprawdę są tego konsekwencje. Otóż zostały te koszty po stronie Trump Organization zaksięgowane jako koszty prawne, jako zwrot kosztów jakiejś prawnej usługi. Tymczasem przekonują oskarżyciele, te pieniądze to tak naprawdę był element wydatków kampanijnych i tak powinien zostać ujęty, ponieważ to cel był stricte kampanijny, chodziło o to, żeby w toku kampanii wyborczej nie pojawiła się historia, która mogłaby kandydatowi zaszkodzić, więc z jednej strony mogłoby to być naruszenie sposobu finansowania kampanii wyborczej, ale z drugiej strony mogłoby to być, również być poważne oszustwo wobec wyborców, próba wpłynięcia na wynik wyborów w 2016 roku w sposób nielegalny, co byłoby przestępstwem dużo poważniejszym niż niewłaściwe zaksięgowanie kosztów w księgach firmy. I właśnie dlatego prokurator wysuwa taką argumentację, żeby Trumpowi groziły dużo poważniejsze wyroki, żeby ta cała sprawa nabrała o wiele większej wagi niż jakieś księgowe machlojki, które miały prawdopodobnie miejsce. Na to zresztą dowodów jest całkiem sporo. Chodzi o to, czy uda się udowodnić tą intencję. Dlatego prokurator stara się wykazać, że nie tylko do tej płatności doszło, nie tylko Cohenowi te pieniądze zostały zwrócone, nie tylko rzeczywiście w księgach zostały one zapisane tak, a nie inaczej, ale wszystko to było elementem większego schematu, który miał pozwolić Trumpowi wygrać wybory. I dlatego na przykład istotnym elementem tej sprawy jest kwestia tabloidu National Enquirer, który miał wcześniej wspierać Donalda Trumpa w ten sposób, że przejmował niekorzystne dla niego historie. To jest takie określenie, które ostatnio zrobiło karierę w amerykańskich mediach. Catch and kill. Polega to mniej więcej na tym, że jeżeli pojawia się w przestrzeni publicznej taka osoba jak Stormy Daniels, oferująca jakąś skandaliczną historię i oczekuje zapłaty za opowiedzenie tej swojej historii, oczekuje jakiegoś wynagrodzenia, to w tym przypadku tabloid, który sprzyjał Donaldowi Trumpowi, kupował tego rodzaju historię, kupował prawa do jej opublikowania. W tej umowie kupna były oczywiście zawarte jakieś ogromne kary dla tej osoby sprzedającej historię, żeby ona nie opowiedziała jej w żadnym innym miejscu i taki tabloid, w tym przypadku National Enquirer, mógł tą historię po prostu zatrzymać, to znaczy mając prawa do jej publikacji, nigdy nie wypuścić jej na światło dzienne. I tak się stało na przykład w przypadku innego romansu Trumpa z modelką Karen McDougall, od której prawa do publikacji jej historii właśnie National Enquirer odkupił. Kłopot z tym schematem pojawił się właśnie w przypadku Stormy Daniels, kiedy tabloid nie chciał już wyasygnować kolejnych 130 tysięcy dolarów na zakup kolejnej historii, która nie zostanie opublikowana. No i w ten sposób sprawą musiał się zająć prawnik Trumpa Michael Cohen, który dzisiaj jest dosyć centralną postacią całego tego procesu. Bo tak naprawdę od wiarygodności Michaela Cohena będzie zależało wszystko. Będzie zależało, czy Donald Trump zostanie w tej sprawie skazany. Problem polega na tym, że Michael Cohen wcale nie wygląda na najbardziej wiarygodną postać, jaką można sobie wyobrazić. To oczywiście były prawnik Donalda Trumpa, który różne sprawy tego rodzaju dla niego załatwiał. Później w 2018 roku trafił do więzienia, aresztu domowego, został pozbawiony wolności na ponad 3 lata. No i w międzyczasie jego relacje z Trumpem popsuły się bardzo. W tej chwili Michael Cohen i Donald Trump są wobec siebie w otwarty sposób wrodzy. Cohen opublikował książkę Disloyal, nielojalny, o swoich latach współpracy z Donaldem Trumpem i atakuje go bezpardonowo przy różnych okazjach, również w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej, mimo iż jest kluczowym świadkiem w tym procesie, czym no i tak sobie nie pomaga były prawnik Trumpa z wyrokiem skazującym, który teraz w otwarty sposób demonstruje swoją wrogość wobec oskarżonego, nie wydaje się najbardziej wiarygodnym świadkiem, jakiego można sobie wyobrazić, a tak naprawdę to on jeden będzie mógł opowiedzieć, dlaczego właściwie została podjęta ta decyzja o zapłaceniu pieniędzy Stormy Daniels, co jest absolutnie kluczowe, nie powie tego przecież sam Donald Trump. W związku z tym oczywiście prawnicy Trumpa i sam Trump już teraz bardzo mocno kwestionują wiarygodność Cohena i tu dotykamy innej interesującej sprawy w tym procesie, mianowicie powodów, dla którego Donald Trump może trafić do aresztu wcześniej niż ktokolwiek się tego spodziewał, mianowicie sędzia prowadzący tą sprawę w Nowym Jorku zdawał sobie sprawę z tego, jak ten proces może przebiegać, pamiętał w jaki sposób bezpardonowo Donald Trump atakował choćby Roberta Millera, prowadzącego dochodzenie w sprawie kontaktów pomiędzy kampanią Trumpa i Rosjanami w czasie kampanii wyborczej 2016 roku. Wszystkie te oskarżenia o polowanie na czarownicę i tak dalej. W związku z tym nałożył na Donalda Trumpa nakaz milczenia, nakazując mu, by nie wypowiadał się w kwestiach dotyczących tego właśnie procesu, świadków, personelu sądu, w którym sprawa się toczy, tak aby nie wpływać w ten sposób na rezultat tego procesu, no bo moc tego, co Trump mówi, jest ogromna za sprawą ogromnego zainteresowania, jakim cieszy się jego osoba. Trump ten zakaz notorycznie łamie, oczywiście atakując nie tylko samego Cohena, ale również sędziego, świadków czasami innych niż Cohen. W związku z czym raz za razem jest na przykład karany grzywnami za naruszenie tego nakazu milczenia, a ostatnio sędzia zagroził, że nawet może się to skończyć dla Donalda Trumpa aresztem, jeżeli swojego temperamentu nie powściągnie i nie zaprzestanie tych komentarzy na temat tego, co dzieje się na sali sądowej. Problem w tym, że dla Donalda Trumpa to jest okazja niemal zbyt kusząca, ponieważ tak naprawdę pozwala mu w znacznym stopniu kreować, przynajmniej wśród tych, którzy go słuchają, obraz tego, co rzeczywiście dzieje się na sali sądowej. Sprawa w Nowym Jorku toczy się bez kamer, bez urządzeń nagrywających, w związku z tym publiczność, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w środku, może polegać tylko na relacjach dziennikarzy, którzy oczywiście mogą wejść na salę, robić notatki, a później napisać tekst albo opowiedzieć o tym, co widzieli. Problem oczywiście polega na tym, że wielu ludzi w Stanach Zjednoczonych nie ufa mediom, zwłaszcza mediom mainstreamowym, więc cokolwiek one napiszą, nie będzie miało dla nich większego znaczenia. Ma dla nich znaczenie to, co mówi Donald Trump. Zatem Donald Trump wychodzi z sali sądowej, staje na korytarzu przed dziennikarzami i wygłasza swoją wersję tego, co dzieje się w ramach tego procesu, czasami kształtując interpretację całej tej sprawy sądowej dla tak naprawdę milionów Amerykanów. W związku z tym Trumpowi będzie się zatrzymać trudno, a kto wie, być może kalkulacja jest również taka, że obrazki prezydenta wtrąconego do więzienia za swobodę wypowiedzi mogą tak naprawdę jego kampanii tylko i wyłącznie pomóc. Nie wiem, czy taka kalkulacja ma miejsce, ale tak naprawdę nie byłoby to aż takie dziwne. Czy zatem Trump musi się obawiać tego, co może się wydarzyć na sali sądowej w Nowym Jorku? No mimo wszystko pewne powody do obaw są. I wydaje się, że sam Trump doskonale rozumie, z czego te powody wynikają, bo mówił o tym niejednokrotnie. Pierwszym i podstawowym powodem jest ten, że sprawa toczy się na Manhattanie, w Nowym Jorku, a więc w tej części Stanów Zjednoczonych, gdzie w 2020 roku Donald Trump przegrał z Kretesem z Joe Bidenem, a to zdanie chyba tak naprawdę i tak jest zbyt słabe, bo jeżeli spojrzymy na poszczególne komisje wyborcze na Manhattanie, to wyniki powyżej 80% głosów oddanych na Joe Bidena są czymś zupełnie naturalnym, a bywały komisje, gdzie Biden miał 96, 97, 98%. poparcia. Krótko mówiąc, jest to jeden z najbardziej nieżyczliwych Donaldowi Trumpowi fragmentów kraju i właśnie spośród mieszkańców tej części kraju wybrano 12 przysięgłych, którzy zadecydują o jego losie. Oczywiście obawiając się zarzutów o stronniczość, tych świadków wybierano w ramach dosyć zawiłej procedury. Najpierw ankietowano ich w taki prosty sposób, czy mają jakiegoś rodzaju uprzedzenia wobec tej sprawy. Wielu odpadło już na tym etapie, przyznając, że oczywiście wiedzą, kim jest Donald Trump i mają swoje przemyślenia na ten temat. Później prowadzono taką bardziej skomplikowaną ankietę personalną, starając się dowiedzieć więcej o tym, kim ci ludzie są i znowu odsiać tych, którzy wydają się z takich czy innych powodów uprzedzeni w tej sprawie. Wreszcie oczywiście, tak jak to zwykle przy wyborze ławy przysięgłych jest, głos mieli również obrońcy Donalda Trumpa, którzy mogli konkretnych i prokurator, którzy mogli konkretnych ławników wyeliminować, aby ten skład ławy przysięgłych był jeszcze bardziej bezstronny. Oczywiście problem polega na tym, że ktoś z nich mógł zakamuflować swoje rzeczywiste intencje, nie wypowiadać się zbyt wiele o tym, jakie są jego poglądy na działalność Donalda Trumpa, przekonywać, że jest w stanie bezstronnie wyrokować w tej sprawie, gdy tymczasem wcale tak nie jest. Ale tak naprawdę z perspektywy Donalda Trumpa i jego obrońców wcale nie jest kluczowym, by w składzie ławy przysięgłych znalazła się większość przysięgłych ławników, którzy będą sympatyzowali z Donaldem Trumpem. Tak naprawdę wystarczy mu jeden. Ponieważ to jest proces kryminalny, zatem wyrok w sprawie Donalda Trumpa musi zapaść jednomyślnie. Każdy, kto oglądał film 12 gniewnych, doskonale pamięta, o co chodzi. 12 ludzi, którzy na razie obserwują cały ten proces, słuchają mów prokuratora i obrońcy, słuchają zeznań świadków, obserwują dowody. Później będzie musiała w zamknięciu wypracować decyzję o skazaniu bądź uniewinnieniu Donalda Trumpa i wystarczy tak naprawdę jeden ławnik, który powie: nie, mnie to nie przekonuje, moim zdaniem Donald Trump jest niewinny. I w tej sytuacji Donalda Trumpa po prostu nie będzie można skazać. To się oczywiście może wydarzyć, na razie trudno antycypować, czy tak właśnie będzie, ale być może tego jednego niezbędnego stronnika Donalda Trumpa udało się do ławy przysięgłych przemycić. A być może w ogóle ta sprawa obróci się w jeszcze jakiś inny sposób, bo wciąż nie wiemy, jak wypadnie przed sądem Michael Cohen i na ile poważnie zostaną potraktowane te oskarżenia, które on wysunie. Jakie zatem mogą być konsekwencje tej sprawy? Jeżeli Donald Trump zostanie uniewinniony, jeżeli ta sprawa przeciwko niemu upadnie, myślę, że konsekwencje będą dla niego bardzo pozytywne. To będzie kolejny argument pokazujący tym, którzy chcą Donalda Trumpa słuchać, że administracja Bidena używa wymiaru sprawiedliwości jako broni, że przeciwko Trumpowi wszczęto sprawy sądowe na bardzo nikłych podstawach i teraz te sprawy upadają, że Donald Trump tak naprawdę jest ofiarą amerykańskich sądów, że demokraci prowadzą przeciwko niemu nieuczciwą grę, podobnie jak to miało miejsce w przypadku śledztwa Muellera. W związku z tym nie tylko tą sprawę, ale wszelkie inne sprawy, te trzy pozostałe sprawy kryminalne, które toczą się przeciwko Donaldowi Trumpowi, można traktować właśnie w tych kategoriach, jako próbę sądowego uderzenia w kandydata republikanów i nic więcej. Byłby to więc znaczący triumf Donalda Trumpa i, jak starałem się pokazać przed chwilą, nie jest to scenariusz zupełnie niemożliwy. Gdyby jednak Donald Trump został skazany, tutaj wiele zależy od sędziego, bo oczywiście w amerykańskim procesie karnym to ława przysięgłych decyduje o winie bądź niewinności oskarżonego, natomiast to sędzia decyduje o tym, jaki zapadnie wyrok. Maksymalna kara, jaką Trump mógłby zostać obciążony w tej nowojorskiej sprawie, to 20 lat więzienia, przy czym eksperci mówią, że jest to mało prawdopodobne, mówi się raczej o wyroku maksymalnie do 4 lat pozbawienia wolności. No i cóż by się stało dalej? Tutaj również sporo zależałoby od sędziego, czy Trump od razu zostałby przewieziony do więzienia, czy też pozostałby na wolności do ogłoszenia pełnej treści wyroku, a może nawet do sprawy apelacyjnej, kto wie. Tutaj wiele będzie zależało pewnie też od samego zachowania Donalda Trumpa, ale biorąc pod uwagę to, w jaki sposób łamie nałożony na niego nakaz milczenia, to tutaj jakiejś wielkiej sympatii ze strony sędziego nie ma się co spodziewać, chociaż z drugiej strony sędzia będzie doskonale rozumiał konsekwencje tego, co zrobi w kontekście toczącej się sprawy wyborczej, więc może tutaj być bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o decyzję. Więc z jednej strony ryzyko, że Trump bezpośrednio po tej sprawie, która pewnie znajdzie swój finał gdzieś w czerwcu, trafi do więzienia, jest. Natomiast nawet w przypadku wyroku skazującego to wcale nie musi być aż takie oczywiste. Trump może pozostać na wolności, ta sprawa może się dalej toczyć, może trafić gdzieś aż przed Sąd Najwyższy, jeżeli przez kolejne instancje przejdzie. Pytanie zatem o konsekwencje polityczne. Co by było, gdyby Donald Trump został skazany? Mówiłem o tym, że gdyby ten wyrok skazujący przeciwko niemu nie zapadł, no to wtedy prawdopodobnie ten jego kampanijny wysiłek zostanie jeszcze wzmocniony takim dodatkowym argumentem. Natomiast gdy zostanie skazany, oczywiście może to oznaczać pewne osłabienie. Pytanie jak duże. Sondaż, którym niedawno podzieliła się stacja ABC, wskazuje, że około 1/5 wyborców Donalda Trumpa deklaruje, że w przypadku wyroku skazującego na niego zdecydowałaby się nie głosować na Donalda Trumpa, albo przynajmniej rozważyć ten wybór. To nie jest więc trzęsienie ziemi, nie wygląda na to, by nawet skazanie Donalda Trumpa oznaczało dla niego koniec marzeń o powrocie do Białego Domu i jakiś drastyczny zwrot, jeżeli chodzi o nastroje wśród wyborców, ale z drugiej strony to również pokazuje, że pewien potencjał zmiany wśród nastrojów republikanów jest, że mogą być tacy wyborcy, którzy dzisiaj przymykają oko na te toczące się sprawy sądowe, zakładając, że to może być element polowania na czarownicę, dokładnie tak jak to Donald Trump przedstawia, ale z drugiej strony, kiedy zapadnie wyrok skazujący przeciwko niemu i pojawi się ryzyko, że prezydent będzie urzędował z więziennej celi, a nie z gabinetu owalnego, to przed taką sytuacją ci wyborcy uciekną i albo nie zagłosują wcale, albo zagłosują na jakiegoś kandydata trzeciego. No tutaj możliwość z całą pewnością jest jeszcze kilka. Póki co tą najbardziej istotną konsekwencją sprawy toczącej się przeciwko Donaldowi Trumpowi jest tak naprawdę odebranie kandydatowi czasu. W ostatnich tygodniach Donald Trump, zamiast jeździć po kraju, prowadzić kampanię, spotykać się z darczyńcami, przede wszystkim spędza czas na sali sądowej, kiedy nie może kontaktować się bezpośrednio z wyborcami, kiedy nie może w żaden sposób demonstrować swojej siły, kiedy prasa skupia się na negatywnych historiach, które go dotyczą, bo oczywiście nie jest przesadnie korzystne dla kandydata, kiedy cały kraj roztrząsa jego romans z aktorką porno, nawet jeżeli miał on miejsce blisko 2 dekady temu. W związku z czym to wszystko Donaldowi Trumpowi z całą pewnością nie służy i tak będzie co najmniej do końca tej sprawy sądowej i naprawdę duży znak zapytania, co wydarzy się dalej. I to wszystko w dzisiejszym odcinku po amerykańsku. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się w miarę przejrzyście opowiedzieć o tych zawiłościach procesów, które nad Donaldem Trumpem zawisły. Ten serial oczywiście się nie kończy. Kontynuację będziemy mieli z całą pewnością w nadchodzących tygodniach i również o tym w następnych odcinkach po amerykańsku z pewnością będę Wam opowiadał. Teraz tylko zachęcam do subskrybowania i śledzenia podcastu po amerykańsku wszędzie tam, gdzie to dla Was wygodne. Andrzej Kochut. Do usłyszenia.